IP 6 w pytaniach i odpowiedziach. 21 listopada 2011, 9.00. Kto pyta, nie błądzi. Pomimo tego czasem wstydzimy się zadać najprostsze pytania. Nadchodzi jednak pora, że trzeba zapytać o IP 6, bo choć nikt specjalnie się nie spieszy z wdrażaniem nowego protokołu, to operacja ta jest nieuchronna. Czy problem z IP 4 jest prawdziwy? Czy to tylko szum medialny jak z pluskwą milenijną? Problem z IP 4 jest rzeczywisty. Najprawdopodobniej do końca 2011 rok zabraknie wolnych adresów w niektórych regionach świata, na przykład w Azji tamtejsi ISP nie będą mogli spełnić zapotrzebowania na nowe publiczne połączenia internetowe IP 4. Jednak nie należy się spodziewać, że od tego nagle samoloty zaczną spadać z nieba. Jeśli wszystkie nasze serwery i serwery publiczne mają adresy IP, a w wolnej puli jeszcze trochę ich zostało, to nie musimy się niczego obawiać. Internet nie przestanie nagle działać. Kłopot, gdy adresy już się wyczerpią, będą miały nowe serwisy internetowe i hotspoty. Polecamy. Budujemy własne laboratorium IP 6. Wygląda więc, że to nie nasz problem? Tak to wygląda. Jednak dostawcy internetu muszą zarabiać, dostarczając sieć nowym klientom, a bez dostępnych adresów IP nie obsłużą ich serwerów i połączeń. Kiedy stanie się to problemem dla biznesu ISP, to szybko zaczną oni w swoich sieciach wprowadzać IP 6. To powinno wywołać efekt fali. Dostarczanie wyłącznie nowych połączeń IP 6 wymusi konieczność posiadania urządzeń obsługujących nowy protokół. Czy możliwy więc będzie wtedy hotspot obsługujący wyłącznie IP 6? Dokładnie o to chodzi. Załóżmy, że mamy szefa podróżującego często do Azji, który używając swojego laptopa chce korzystać tam z internetu. Hotspot w hotelu obsługuje tylko IP 6, a laptop szefa tylko IP 4, bo się nie postaraliśmy. Oto przypadek, gdy nie nasz problem staje się już dzisiaj naszym. Zobacz też, trudna droga do IP 6. Czy potrzeba IP 6 będzie tylko kwestią dostępu i wygody? To będzie miało wymierny skutek finansowy. Załóżmy, że nasza firma sprzedaje towary, wykorzystując internet wprost przez e-commerce albo prezentując swoją ofertę. Jeśli nowe połączenia naszych potencjalnych klientów, najwcześniej tych z Azji, będą z adresów IP 6 w ich smartfonach, laptopach, hotspotach i firmach, a my nie będziemy obsługiwać nowego protokołu, to nie zobaczą oni naszego serwisu internetowego. I to jest wymierna strata. Dlatego możemy spodziewać się wtedy wizyty wściekłego dyrektora sprzedaży lub prezesa naszej firmy, żądających wyjaśnień. Dlaczego klienci z Azji nie mają dostępu do naszej strony i nie kupują naszych produktów? Albo dlaczego Google nie przekłada naszego adresu IP 4 dla wyszukiwarki stron IP 6? Kiedy dojdziemy do takiej sytuacji, brak obsługi IP 6 będzie po prostu przypominał sytuację, gdy nasza strona internetowa padnie. Dlatego prędzej czy później trzeba będzie coś zrobić z IP 6. Czy to oznacza, że Google ma inną wyszukiwarkę dla stron z IP 6, a inną dla stron z IP 4? Jest serwis http://ip6.google.com specjalnie dla wyszukiwań z IP 6. Nie wiadomo jeszcze, jak Google zamierza obsługiwać mieszane wyszukiwanie IP 4 i IP 6, ale jeśli punkt końcowy działa tylko z IP 6, bo nie mógł otrzymać adresu IP 4, to może łączyć się tylko z serwerami IP 6. Byłoby bez sensu, by Google przekierowywał użytkownika IP 6 na stronę IP 4, aby ten mógł przeczytać komunikat, nie znaleziono podanej strony. Podobno istnieje translacja IP 6 na IP 4? Owszem, jest 6.4, Teredo i translacja IP HTTPS, ale służą one do routingu ruchu IP 6 przez sieć IP 4, a nie konwersji protokołu po to, by urządzenie IP 6 miało dostęp do urządzenia IP 4. Można wykorzystać proxy, by ruch IP 6 dotarł do serwera IP 4. Na przykład Microsoft ma Unified Access Gateway UAG 2010, które pozwala użytkownikom Direct Access z IP 6 łączyć się z serwerami IP 4. Jednak to rozwiązanie jest pomyślane jako proxy dla firmy, która chce, by jej pracownicy łączyli się z wybranymi serwerami. Nie załatwia sprawy publicznych połączeń zmieniających się z dnia na dzień. Polecamy. IP 6. Możliwe scenariusze ataku. Czy IP 6 nie oznacza pozbycia się firewalli oraz NAT i bezpośredniego wpięcia urządzeń do internetu? Także każdy z naszych wewnętrznych serwerów będzie wystawiony bez zabezpieczeń na internetowe zagrożenia? Nie do końca. Prawdziwe jest stwierdzenie, że unikalne adresy IP 6 są po to, by urządzenia mogły być w internecie bezpośrednio dostępne i mogły się bezpośrednio komunikować. Nieprawdą jest to, że każdy z naszych serwerów nagle będzie miał prywatny łącze z internetem. Każdy z serwerów IP 6 będzie najpierw łączyć się ze szkieletem firmowej sieci tak jak obecnie, a następnie z routerem połączonym z internetem. Zatem, jeśli będziemy skupiać komunikację w jednym punkcie przez router albo proxy, to nadal będziemy tam mieli zaporę i rozwiązania ochrony tak jak dzisiaj. IP6 pozwala, by każde urządzenie było dostępne bezpośrednio w internecie, jak na początku historii sieci, kiedy nie trzeba było wszystkiego przesyłać przez serwer NAT. Ma to określone zalety i wady, ale zawsze pozostaje nam opcja posiadania wszystkich urządzeń dostępnych w internecie bez tworzenia wąskich gardeł. Oczywiście dostępność każdej stacji używającej IP6 wymaga dla jej bezpieczeństwa odpowiedniego filtrowania ruchu. Polecamy. Przyszłość sieci jest płaska. Czy to znaczy, że z nadejściem IP6 trzeba będzie postawić nową sieć, nową zaporę i tym podobne i przenieść wszystko do niej? Nie. Posiadane okablowanie ethernetowe i wszystko inne pozostanie tak jak jest, z tym, że wszystkie urządzenia, które kierują ruchem, działając jako brama albo zapora, będą musiały obsługiwać routing zarówno IP4, jak i IP6. Dotąd, kiedy tworzyliśmy podsieci na routerach, by izolować ruch do poszczególnych części sieci, robiliśmy to z IP4. Jeśli teraz umieścilibyśmy komputer IP6 w takiej podsieci, to nie będzie on mógł użyć protokołu routingu IP4, by skomunikować się z innymi segmentami sieci. Będziemy musieli zadbać o to, żeby wszystkie nasze urządzenia łączące sieci obsługiwały IP6 i żeby nasza zapora przepuszczała ruch IP6. Z założenia firewall IP4 w 100% blokuje ruch IP6. Potrzebować więc będziemy uaktualnienia firewalla, być może nowego sprzętu, serwera proxy, serwera ISA i tym podobne, tak by rozpoznawały i kierowały ruch IP6, tak jak dotychczas robiły to z IP4. Czy można poczekać ze zmianami aż do momentu, kiedy naprawdę będziemy potrzebować IP6? Tak, można. Na takiej samej zasadzie można poczekać z użyciem pasów bezpieczeństwa do momentu, kiedy naprawdę będziemy ich potrzebować, czyli do wypadku. Z IP6 nie jest tak, że może się zdarzy, tylko na pewno i prędzej czy później będziemy się musieli z nim zmierzyć. IP6 jest wbudowany w Windows Server 2008 i wyżej oraz Windows Vista /7, więc skonfigurowanie DNS i DHCP z IP6 nie wymaga wielkiego wysiłku. Kiedy to zrobimy, nasze urządzenia z Windows 2008, 2008, R2, Vista i Windows 7 będą obsługiwać IP6. Ponieważ nie jest to trudne, to można to zrobić już i jeśli będziemy potrzebować IP6, to będziemy na to przygotowani. Zobacz też, sieci odporne na awarie, to znaczy będą na to przygotowane urządzenia z Windows, one na początek. Ale oczywiście będziemy musieli postarać się, by wszystkie nasze systemy działały z IP6 Linux, Unix, Mac. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, by wszystkie routery, przełączniki, bramy i rozwiązania typu appliance, które zamierzamy kupić, były przygotowane do obsługi IP6. Jeśli nie są, to nie możemy ich kupić. IP6 będzie w użyciu, zanim nasz dział księgowości zdąży zamortyzować zakupione urządzenia. Zobacz też OpenFlow ISDN za i przeciw.